Thank you very much. It was a really interesting, excellent presentation. So, as I said, we start the discussion now, and I take a privilege to ask the first question. And this is mostly probably to Digitrend and to Mr. Vinoir. Is anybody who believes that Nord Stream would have to obey the TPA principle, and there will be a possibility of open season contracting there? This is the end of the question. Any panelist is, of course, allowed to answer. That was the first question, and the next question will follow. Who will ask the question? The first question, we ask questions and we got answers. Okay?
So that's a very good question, I have to say. You know that the directive on gas is making distinction between interconnectors, which is between member states, and also upstream pipelines. And so the question is whether Nord Stream is upstream pipelines, and so that it would be exempted from the application of the directive on gas, in particular Article 22 on the third-party access. And so at the moment it's legally is not easy if you read the definition of an upstream pipeline. But at the end, you find the issue of the export monopoly of Gazprom, because that's the source of gas. And how do you reconcile that? Because even if you have a TPA on the EU territory,
should it work?
the gas is still coming from Gazprom. So I think this is so you need to solve this type of thing in a political way, I think. And that is, in my view, where you create a more level playing field between EU and Russia. That is part of the negotiation starting now.
That is correct. Thank you. Thank you very much. Now, pan doktor Sęczniak, bardzo proszę.
Ja po polsku, może tam są tłumacze, więc przetłumaczę. Ja do pani Agaty jedno mam pytanie, ponieważ pani mówiła, pokazała pani taką ładną mapę, i powiedziała pani przy okazji takie zdanie, które chciałbym, żeby pani doprecyzowała i może jakieś konkrety podała. Powiedziała pani o wpływie, czy no naciskach, czy jak to nazwać, ze strony rosyjskiej na konkretne posunięcia europejskie. I gdyby pani mogła jakieś konkretne przykłady tego podać, ja mówię o Unii Europejskiej, bo tak pani to sformułowała, zresztą na slajdzie to było napisane, bo to jest dosyć takie ważne stwierdzenie, natomiast jakoś ja nie za bardzo znam konkrety, gdyby pani mogła podać. A drugie pytanie jest do pana prowadzącego panel, pana ministra Woźniaka. No niestety musiałem pana, tak, to pana. Ja mam takie, pani Agata pokazała świetną mapę, w której widać było inwestycje Gazpromu rosyjskie generalnie w Europie i widać było, jak pewne kraje, na przykład Austria, Niemcy, Węgry też chyba, tworzy się w nich albo generalnie europejskie takie huby, czyli takie węzły energetyczne, gazowe. I jakby to powiedzieć, ja ostatnio byłem w Niemczech i badałem, znaczy patrzyłem, jak ten system wygląda od wewnątrz. Rzeczywiście Niemcy chcą zrobić, jak to powiadają, taką wewnątrz Europy, taką miskę z gazem, która się będzie przelewała tam, gdzie będzie ten gaz potrzebny. I bardzo myślę, że ten koncept może przynieść niezłe pieniądze. Jak patrzę się na te inwestycje, które ostatnio właśnie, bo to jest ostatnie 3-4 lata, które miały miejsce, to tak wygląda, jakby one omijały Polskę, prawda? A czy pan minister nie uważa, że najlepsze warunki geograficzne do takiego huba gazowego to ma Polska? I pytanie, dlaczego przez te lata się nie stała takim hubem? To do pana ministra.
Jeśli dobrze zrozumiałam, chodzi o wpływ rosyjski na politykę poszczególnych państw europejskich i Unii jako całości. No więc taki przykład, według mnie dosyć dobry, to jest gra wokół gazociągu South Stream przeciw Nabucco, przeciw gazociągowi, który jest priorytetem europejskim. Innym przykładem jest wiązanie i są ogłoszenia o przypominanie możliwości wyższych cen dla Ukrainy przy okazji dyskusji.
Unii Europejskiej, przepraszam. Jesteśmy w Unii Europejskiej, nie jesteśmy w kraju byłego związku.
No więc powiedziałabym, że gra wokół Nabucco i South Stream jest jednym z takich najbardziej widocznych przykładów. Są różne, znaczy jest wiele nieprzekonujących.
Wie pan, jeżeli kraje takie
Grecja, dla przykładu, tylko zawiązują korzystne dla siebie kontrakty, no bo trudno posądzać, żeby oni dopłacali do tego wszystkiego, to trudno mi zrozumieć pani argumentację, że to jest wywieranie nacisku na kraje europejskie, żeby robiły decyzje, no w nawiasie jakoś tam mało zgodne ze swoim interesem. Ja uważam, że Bułgaria ubiła świetny interes, Węgry też ubiły świetny interes na South Streamie. Patrząc przynajmniej na podstawowe, wcześniejsze te takie dokumenty, nie bardzo mnie przekonuje, że to jest jakiś nacisk, który mógłby, jakby to powiedzieć, zachęcić ich do decyzji, które są sprzeczne z ich interesem, przynajmniej no, mogliby wybrać bardziej pragmatyczne, lepsze opcje.
Znaczy ja nie uważam, że w ogóle którykolwiek z krajów wybierze coś zupełnie sprzecznego z ich interesem. Znaczy ja w ogóle, znaczy są różne interesy, jakby są różne poziomy interesów. I teraz nacisk polega na tym, żeby stworzyć sytuację, w której interes związany z interesem rosyjskim jest jakby ma większe. Czy jest wiele przykładów takich, znaczy jest wiele pogłosek, których ja nie jestem w stanie udowodnić. Tutaj na przykład o przekupywaniu parlamentarzystów litewskich. Nie wiem, to nie są dowody, to nie są fakty, jest mi trudno się na tym jednoznacznie oprzeć, natomiast...
Krótki komentarz, tak ja myślę, że przede wszystkim kwestia bilateralizacji stosunków energetycznych z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej jest bardzo dobrym przykładem na to, że... No ja rozumiem, ale jest też oczekiwanie, że Unia będzie miała wspólną Unię, politykę energetyczną. No nie, no ja rozumiem, ale zna pan takie pojęcie divide et impera, czy nie? Nie? Dziel i rządź. Że jeżeli masz do czynienia z aktorem, który próbuje osiągnąć jakąś wspólną platformę, to najlepszym sposobem jest jaki sposób, żeby ten aktor nie mógł osiągnąć wspólnego podejścia do spraw, prawda? No ja to rozumiem, natomiast mówimy o pewnych długofalowych trendach.
Dobra, proszę Państwa, rozchodzimy się trochę w dyskusji, ale może to będzie pożyteczne. Pytanie, rozumiem, padło, odpowiedź padła też, natomiast co do drugie pytanie, na które rzeczywiście trzeba odpowiedzieć, to szkoda, że nie mamy hubu. To szkoda, bardzo duża szkoda. Z tym, że trzeba powiedzieć sobie dobrze, co to jest, zdefiniować najpierw, co to jest hub. To jest takie miejsce, w którym nie tylko można dokonywać arbitrażu kontraktów, ale również fizycznie dokonywać transakcji czy arbitrażu fizycznego, strumieni gazu w odpowiednich kierunkach. Tak naprawdę mamy tylko dwa huby w Europie i też nie są to do końca huby. To jest Baumgarten Niemden. I więcej prawdopodobnie nie będzie. My byśmy mieli szansę na, i jeszcze ciągle mamy szansę na utworzenie hubu, w którym... Wyłącznie rosyjski. Dlatego mówię, że to są nie są prawdziwe huby. Oba. Ani Emden, ani Baumgarten to nie jest prawdziwy hub. Tak? To jest tak jak kierowanie ruchem, tylko że on przychodzi z jednego kierunku i się go rozdysponowuje na różne strony. No to nie jest prawdziwy hub. Prawdziwą szansę na hub mieliśmy w roku 2001, kiedy zamknęliśmy transakcje z Norwegami i mieliśmy takie miejsce, akurat koło Szczecina, gdzie jako jedyne w Europie i pierwsze w Europie krzyżowałyby się dwa strumienie gazu, rosyjskiego i norweskiego, czy skandynawskiego, bo to wszystko jedno, czy jest norweski, czy brytyjski, czy duński, czy jakikolwiek. Ta próba trwa do dzisiaj z takim sobie powodzeniem. Doznała, jak wiadomo, poważnej szkody tam w którymś momencie, bo zostało to zahamowane. Udało się to przywrócić. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ale gdyby się udało to, to najlepsze szanse, prawdziwe szanse na arbitraż, taki, w którym się stykają strumienie konkurencyjnego gazu co do pochodzenia, kierunku, właściciela i ceny, to na razie wygląda na to, że będziemy mieli my. Chyba, że wyścignie nas South Stream, który dobiegnie do Baumgarten i wtedy będziemy mieli, tylko że to znowu prawdopodobnie już nie będzie gaz irański, tylko cały czas gaz rosyjski. Także mamy cały czas tę szansę, o którą pan doktor pytał i uważam, że powinniśmy z niej skorzystać, bo już na samych transakcjach arbitrażowych można zarabiać bardzo dużo, a pożytki z zarządzania takimi strumieniami gazu, no poza materialne są oczywiście ogromne. Dobra, nie chcę Państwa powiedzieć. Bardzo proszę o następne pytanie. Bardzo proszę, pan profesor Kołsowski.
Ja bym miał pytanie do, znaczy właśnie może krótka refleksja na temat wypowiedzi pani Agaty, ale pytanie później do Żana jako eksperta i przedstawiciela administracji unijnej w ramach polemiki nawet w pewnym sensie, ale pytanie nie do pani. Otóż wspomniała Pani, dość szeroko rozwodziła się Pani na temat takich interaktywnych stosunków między dostawcą, właściwie dostawcą, bo nie było mowy tutaj o Norwegii, no bo mówimy o gazie rosyjskim w Europie. A tymi, którzy kupują i firmami, jak to jest organizowane w ogóle w Europie, prawda? Wskazując na niebezpieczeństwa i ryzyka. I przyjęła Pani, ja tak to odebrałem przynajmniej, pewien punkt widzenia ze strony, nie wiem, państw, dostawcy, oceniła go z zewnątrz, natomiast wydaje mi się, że zabrakło tutaj spojrzenia konsumenta, tego, kto ten gaz kupuje na końcu. Wspomniała Pani o tym, że w sposób ocenny, że protekcyjna polityka państwa, która chroni państwo przed nadmiernym wpływem dostawcy, no w gruncie rzeczy ja też tak to odebrałem, być może subiektywnie, jest dobra. Otóż chciałbym po tych refleksjach, które zakończę może taką szerszą refleksją, że jak ja słyszę, że państwo chce otoczyć mnie bezpieczeństwem, prawda, poza oczywiście polityką obronną i sprawami międzynarodowymi, i że chce zapewnić mi bezpieczeństwo w innych dziedzinach mojego życia, również jako przedsiębiorcy, to zaczynam się bać. Zaczynam się bać zwłaszcza wtedy, kiedy państwo poprzez swoją politykę zapewnienia mi bezpieczeństwa zaczyna wyciągać pieniądze z mojej kieszeni. I teraz pytanie do Żana. Czy to jest w ramach właśnie tych relacji dostawca i konsument końcowy prawidłowa sytuacja, że posłużę się tu bardzo konkretnym przykładem. Ja jestem przedsiębiorcą średniej wielkości w jednym z państw europejskich. Posiadam na przykład hutę szkła. I chcę jako przedsiębiorca kupić gaz. I państwo, moje państwo, poprzez swoją politykę protekcjonistyczną powoduje, że ja nie mogę tego gazu kupić od dowolnego dostawcy. Dlatego, że wprowadza obowiązki wobec mnie, które przekraczają moje możliwości finansowe w ramach zapewnienia mi bezpieczeństwa energetycznego. Bo zmusza mnie do tego, żebym ja wybudował sobie zbiornik gazu. Albo wykupił udział w takim zbiorniku, kiedy jedyne zasoby zbiorników gazowych w tym państwie są własnością spółki kontrolowanej w pełni przez państwo, przez rząd tego państwa. Czy ta sytuacja jest prawidłowa? Dziękuję.
Tylko krótki komentarz. To nie była moja intencja, żeby powiedzieć, że zamykanie państwa to jest coś dobrego. Natomiast moją intencją na pewno było pokazać, jakie są dylematy i zastanowić się, jak otwierać, mając na względzie dylematy, które istnieją i które ja widzę.
Well, this is part of the internal market regulation, so and that is where, of course, there are a lot of discussion about the security of supply as a public good, and how far may you go to protect this public good with measures. In any case, the principle is these measures have to be proportionate and objective and so on. So they are not to be systematic. And finally, that is where you come close to the protectionism, which is clearly not allowed under the EU law. I know the case of a country which is imposed to enter the, and I think it's the Polish market, storage, which is in the end of a single company. I have to tell you that we are proceeding with an infringement procedure against this country. So I think this, but the principle is very simple. So if in the name of a public good, which is recognized at the EU level, and security of supply or security or public order is something which is recognized, you take measures which may not be justified, not proportionate, so the ruling of the Court of Justice at the Luxembourg is always the same. So if it is not proportionate, it is not acceptable. But in this case, access, well, storage may not be used as a way to prevent the new entrants to come on the market. So That is a clear case. There are several member states who have done that.
Mm-hmm. Okay, thank you. If I may just to add to what was said, it was the rule introduced during my period in the government due to the estimation of the risk and difficulties which we may encounter, much higher than in the case of lack of crude oil. So in Poland, we look at it in a different way, slightly different way where everywhere, like in other countries. We have our experiences with shortages with gas, which are much more harmful to the economy than shortages of crude. So crude is governed by the EU, and the compulsory stock of gas is not yet. However, Mr. Vinoir has showed today during the presentation that the compulsory stock of gas is also on the agenda of the European Union and will be probably introduced or proposed in December this year. Just to bring up what happened with crude, there was a small company with, I don't remember exactly the name of two letters, who was punished by ½ billion zlotys fine for not complying with the stock standards. And this is what is compulsory, and probably we'll witness the EU regulation on compulsory gas stocks very soon. And then everything will be back in line. We are the the pioneers in this. Yeah, go ahead.
Well, but if there is compulsory gas stocks, well, first of all, there is a lot of adverse consequences of that. So we are studying this. We need to see whether commercial stocks may be used in a more flexible way to ensure the security of supply. So I think this is an issue which is to be looked at carefully. All the industry is against strategic stocks because they think that it will have a big impact on the price of gas. And I think it's true. Italy has some legislation that type, and we see a bit the consequence. But this is just under discussion, so I do not want to conclude on this. But it's clear this is an issue. If we have, but it's also generally, if you have today, you have a national concept of security of supply. We need to move towards a European concept of security of supply, which is made of a number of measures, which is organizing the same level of security of supply. So this is the process in which we are with the third internal market package, which is under discussion also, because there is also a lot of rules on access to storage and things like that, so which is part of an unbundling and so on and so on.
Absolutely.
Yeah.
Okay. Any other questions? Yes, proszę.
Radzisława Gortat. Moje pytanie jest skierowane do pana Jeana Pnua. Dotyczy tego, jak pan ocenia skuteczność wysiłków Unii pozyskania współpracy państw Azji Centralnej dla budowy alternatywnych dróg transportu energii do Europy. Chodzi mi głównie o działania z ostatniego roku i perspektywy na najbliższą przyszłość. Dziękuję.
Well, I believe that we may see that in a very positive way, and there, for sure, we have to ensure also a common voice, because it's true that everybody is going in Turkmenistan or Kazakhstan and visiting all these countries, and maybe we should unite a bit better our efforts. But it's clear that there are opportunities there. Well, it has been said this morning that Turkmenistan, for instance, has no gas, or 10 BCM for EU, the rest is for China and for Russia. Reserves there are not that clear at the moment, but also because maybe the access to for a very good surprise in the coming months about the availability of reserves, and it was always seen that there is not enough to feed Nabucco, for instance. Well, it's not that sure. So there are a lot of evolution possible there. But I may tell you, if Nabucco is seeing the light of the day, there will be gas to fill it. And it will come from different sources. It will come. Because these countries say, well, it's a chicken and egg situation, classical. If you see these people, they say, well, we have gas, but we need to transport it to you. And there is no infrastructure. And at the same time, we say, well, we are ready to build infrastructure if you guarantee there is gas to fill the pipe. So we need to get out of this vicious circle. And that is where, of course, you need to be creative. And as it has been said earlier, if you do not possess the gas, you are in a more difficult situation. But I think it's not impossible. And I think that the cooperation, we are entering in a more global world where things are changing slowly but surely.
Mm-hmm. And what about perspectives? How do you think? Will it be this generation or...
No, I think that on Nabucco is more advanced on many issues than any other pipelines. You were raising the issue of the third party access. We have already decided about the third party access on Nabucco. You know, Nabucco, 50% of the pipeline capacity is open for anybody who wants to be in, and so I think that's. That is already a decision which is made, which is not the case for South Stream, for instance, because on all the territory of the EU you have, and North Stream also not. So I think that's very often forgotten. And again, I would not like to oppose South Stream to Nabucco, because they have different aims. It's clear South Stream, as far as I know, will be 20 BCM, which is now going through Ukraine. So that means just diversion of gas, which is now going to Ukraine, and 10 BCM new gas coming from a gas field, which is to come in exploitation in the coming years. So Nabucco has clearly the aim to bring gas coming from somewhere else.
Okay, thank you. Bardzo proszę.
Mam pytanie do Pana. Podobny problem jajka i kury jest również w wodorze. Wiadomo, że Unia wydała znaczne środki na przygotowanie się do wejścia w przemysł wodorowy. Mam do Pana pytanie, czy Unia przewiduje tylko gaz ziemny jako surowiec do produkcji wodoru, czy myśli również o pewnym miksie włącznie z produkcją wodoru z węgla, ewentualnie z energetyki jądrowej? To jest takie pytanie na obrzeżu tematyki głównej gazowej. Dziękuję.
Ja myślę, że to troszeczkę jest poza tematyką konferencji. Natomiast było, jeśli to cokolwiek zboczyć, żeby od tematyki gazowej, co się trzyma, będzie jednak ducha konferencji, to ja myślę, że tu warto wspomnieć o wyłapywaniu węgla i przechowywaniu dwutlenku węgla, CCS, technologie CCS. One są w wielkich powijakach. I o ile rzeczywiście, tak jak pan Wilma powiedział, to jest kluczowe absolutnie zadanie, przynajmniej dla energetyki polskiej, gdzie wiadomo, 90% prądu produkujemy z węgla, o tyle to nie jest kluczowe dla tematyki gazyfikacji węgla, bo proszę Państwa, trzeba pamiętać, że przy gazyfikacji węgla powstaje mniej więcej 20% więcej dwutlenku węgla niż przy jego spalaniu. Także mówienie o gazyfikacji to jest zupełnie inna rzecz, natomiast technologie CCS, czyli wyłapywania i sekwestracji, czyli przechowywania dwutlenku węgla, jest dla całego świata wielkim wyzwaniem i tu pewnie na ten temat to pan Winła będzie w stanie coś powiedzieć więcej, czy tu się zanosi na większy nacisk unijny przy nakładach, czy nie. Natomiast to o produkcji wodorowej raczej to jest troszkę od nas dalej. Czy możemy liczyć na dwa słowa w sprawie CCS?
Well, I think CCS is closer than hydrogen to a certain extent, because hydrogen is maybe a big disappointment. You know, you were expecting it for tomorrow, and tomorrow you have to say it's again tomorrow. So I think that's what you've seen, particularly in the car industry, which has devoted a lot of investment in this, and they have really difficulty to progress there, although in near Brussels they opened a station to fill BMW cars running in Brussels, but I think there are only three, and there are prototypes, but they are testing, because hydrogen is really raising the infrastructure issue. So you will have probably electric cars coming quicker than hydrogen. But we have spent a lot of money on hydrogen up to now, and it will come. So it's also where, you know, you have Jeremy Rifkin, which is advocating that, and is saying the EU is on the right track to come to the hydrogen society, which will allow also to store electricity, which is... linked with it, and that I think would be a major step forward. But again, I believe that there will be a huge jump in all these technologies because of the price of oil today. It's a major drive for new technologies, and we see it quickly. Look at solar. Solar is developing very, very fast, and you will be astonished to see that the 10 first company in solar, we have among the 10, three Chinese already. So don't blame always China for opening one coal-fired power plant per week at the moment and creating a lot of CO2. And that leads me to CCS, carbon capture and storage. My message to Poland is clear. You should go to that. You should come with a demo plant. And I know that Mr. Piebalg has a lot of discussion with you about this. We see the Norwegians are really now going very firm towards that. UK now has a state aid scheme to promote that. The Dutch, I think, are coming also very quickly. So I think really Poland should jump into this train, which is offering a lot of possibility at the technological level, also worldwide, because CCS is needed worldwide. If you see what is the challenge for coal and what is the advantage of coal in terms of energy mix, but we need to solve this problem of CO2.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, odbiegamy trochę od tematu dyskusji, także proponuję jeszcze ze dwa pytania, jeśli są, a jeśli nie, to będziemy powoli kończyć, bo czas mamy do godziny 5. Bardzo proszę.
Thank you. And it was suggested earlier today that in talking about this theme of Russian gas in Europe, that we take the politics out of it, that we depoliticize the question of gas in Europe. And I want to suggest maybe to the panelists and get your reaction that maybe that's the wrong way to do it, that what we need to do is to take the gas out of the conversation. Because the question about gas, to my mind, has almost nothing to do with Russia, right? It has to do with issues of energy security, if we can figure out what that means. It has to do with issues of the nature of the common market, sustainable development, economic development in Europe in general, climate change, and a whole range of other issues. We're not having this conversation about Norwegian gas in Europe. We're not really having this conversation about Algerian gas in Europe. Because I think that, and I say this not as a European, but I think Europe is more or less happy with the nature of its political relationship with Norway and with Algeria, right? More or less. Probably more happy than it is about the nature of the political relationship with Russia. And we talked about how pipelines are inherently political on some level. It's an intergovernmental institution. And the problems that get in the way of the political relationship between Europe and Russia have almost nothing to do with gas. Right? They have to do with politics, they have to do with security, they have to do with governance. Gas is either, it's possibly a lubricant, but it's not the crux of the matter. Is there a way of putting the gas to one side, of going to Siberia in a few weeks and talking about the framework relationship that looks at working on this political relationship and then coming back to the gas?
Well, in my view, that's the aim of the new EU-Russia round of negotiations on the what is called the post-PCA agreement, which had been concluded in the 90s. And I believe that it's time to change the framework relationship between EU and Russia, because everything has changed. we are not anymore in the 90s. The Russia of the 2000 is the one you are seeing this evening in the European Championship. It's another Russia. And I believe that a lot of misperception have guided the relationship up to now, and we need to have the right consideration of what Russia is, and I believe that's very important. So we need to achieve a mature relationship, which should be based on what President Medvedev says, the rule of law, not the rule by law, as it is usually said. So we need to achieve this level of understanding where we may really make deals in the whole framework, because I think if you focus only on gas, you are going in the wrong direction. And I think that we need to create really the right relationship with Russia in all the areas. And then, of course, you solve the gas issue in passing and the oil issue in passing, because, you know, we are more dependent on oil from Russia than on gas, by the way. So it's... And why do we not speak about oil and we speak only about gas? So this is something which is interesting to mention in passing. But I think we need really now in 2008 to see how EU is. EU is different from the 90s because of the enlargement, which is the biggest ever made at the EU level. 12 new member states, of which 10 were before in the Russian sphere of influence. And so I believe these are huge change in historical terms, and we need now to create the right relationship. And I think then we will all these issues will fade up. But that's a matter of maturity in our relationship with EU27 and Russia as it is in 2008. And I think we will be much better off at that. But at the moment, all our relationship is based on old-fashioned relationship, and we need to create the right one. But that's the challenge. But I believe that this is the way ahead. That is the way ahead.
If I just add something and partly answer to your question, if I may. The reason we can't do it is written in the energy policy of Russian Federation. Do you know the document?
Somewhat.
Page 71. Gas industry. Priority 5. Supporting political interest of Russia in Europe and Pacific, Asian Pacific region. That is the reason we can't do it. We can't try not to read these documents and not to understand them. Just can't do it. As long as they exist, as long as the industry follows the instructions written here, we can do it. This is my answer. The last question, please. Bardzo proszę.
Zbigniew Ciosek. Chciałem zapytać pana Winła o ocenę projektu gazociągu Amber. Chciałem zapytać, jak z perspektywy w Brukseli to wygląda. Czy to jest polska mrzonka, że można zmienić projekt, który Rosja z Niemcami umówiły, czy też jest jakaś realna szansa na taką zmianę?
Well, I'm not sure I've understood exactly the point of your question. So, we have Yamal 2 and Amber well identified in the EU-10 network, like Nord Stream. And I have to tell you that we have made a decision in 2004-2005 at the EU level to allocate 1 million euro for a study to be made by Biginic for developing the Yamal 2 Amber. And since after meetings in 2005, I think we have not heard any more about that. In spite of declaration of the three states, for the three Baltic states on their interest, and also on Poland, there was a declaration in February 2007 And I regret that nothing has been made there, because even if the companies were not maybe quite interested. I think the states should have, in the name of their interest, take this opportunity. And I tell you, I have 1 million euro open in the books of the EU. There, we have not paid anything. And it is open until April 2009. And this should be used, and I don't understand why the three Baltic states and Poland, who are usually complaining about the lack of consideration for these land routes, are not doing something. I have to say, this is a question to you.
Well, I do regret that nothing happened, because we've signed the letters between the ministers of economy of Latvia, Lithuania, Estonia and Poland, and it was some time ago. It was August 2007. Mm-hmm. June. And Latvia is still missing with the document, but they agreed. That was Minister Strauss who agreed, but he vanished for some reasons now. Then. And so we have only three signatures, and the fourth is missing. But this is pretty much possible still to do. Especially, yeah. And thank you for the declaration. I didn't know that the money is still available.
Okay. I have a question. Because Mr. Vinois said that the offer is still open, yeah. So I asked the question for Mr. Pavlak, who, and Mr. Tusk also, said in Moscow and in Petersburg that our Amber project is three times cheaper than Nord Stream. But I asked, why did they say that? Because there is no any study about that. It's thanks that you said that it's still open. Maybe we will be in a hurry and we will do it. But a question to Mr. Wozniak, why wasn't it used during your ministry? Why this money, 1 million euro, wasn't used by Poland?
Because we're missing. First, we were 1 year discussion between the countries, and at the very end, and it was not due to the political agenda, but it just happened that in July 2007, everybody agreed on this, and one signature was missing, and this was Latvian. Everybody signed it. Estonian minister, Polish minister, Lithuanian minister, and when our messenger put the letter to the Latvian minister, it happened that one day before he was just fired from his position, and there was nobody to discuss with. Some people have luck, some people don't. That's the answer. Ladies and gentlemen, we have to complete this discussion because this is 5 o'clock, and I've been said that this is a very deadline. I can hardly get any conclusions. We had interesting discussion and quite a good overview, and the very hard intention of the European Union to do something by the end of this year with the common voice and common approach to the energy. We have also a very interesting presentation by Baltics, one of the Baltic states, Latvia. And I have to say, we'll see what happens. We'll really see what happens, because something has to be done. Something important, and something important to all the nations and all the countries of the European Union. I think that's the only thing I can say to end. And thank you very much, all the panelists, Ms. Voskovs, and both gentlemen. Ponieważ to jest ostatni, as it is the last... Okay, właśnie, bardzo proszę.
Dziękuję Państwu bardzo za to w imieniu organizatorów, że dotrwaliście, bo to był ciężki dzień, jak rozumiem, od wczesnego ranka aż do popołudnia. Jeszcze raz Państwu dziękuję za udział w tym spotkaniu i udział także czynny w dyskusji. Zapraszam już w tej chwili na pewno spotkania i na tematy energetyczne, i na inne tematy dotyczące problematyki międzynarodowej będą miały miejsce tutaj w Fundacji, także już w tej chwili Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo.